Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
Nowa premier w Wielkiej Brytanii, jaka może być jej polityka gospodarcza, również i współpraca gospodarcza z Polską. Kandydaci do pracy każą sobie płacić za przyjście na rozmowę kwalifikacyjną. Mają też sposoby, by sprawdzić kompetencje rekruterów. A trzy banki pod lupą UOKiK-u za wakacje kredytowe. O tym wszystkim postaramy się porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A w studio dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Roman Walasiński, prezes Swissmed. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Wielka zmiana premierów w Wielkiej Brytanii. Urząd zdał już Boris Johnson. Przejmie go dotychczasowa minister spraw zagranicznych Liz Truss. Czego w gospodarce można spodziewać się po nowej premier Wielkiej Brytanii? To dla nas ważne, bo do tej pory mieliśmy całkiem dobre stosunki gospodarcze w ogóle z Wielką Brytanią.
Chyba właściwie my powinniśmy pytać, co to oznacza dla Polski, dla polskich interesów i dla naszych strategicznych celów, które mamy do osiągnięcia w kontekście chociażby wojny na Ukrainie. I z polskiego punktu widzenia chyba najlepiej by było, gdyby Boris Johnson dalej był premierem. Stało się inaczej. Wielka Brytania ma gigantyczne problemy gospodarcze, jest na skraju poważnego kryzysu i też zmiana premiera w takim momencie nie jest dla nich niczym dobrym. Dobrym dla nas jest to, że będzie raczej kontynuacja tej polityki, którą prowadził Boris Johnson. Pytanie tylko, czy właśnie problemy gospodarcze nie spowodują, że to, na czym nam najbardziej zależy, a więc duże, ogromne wsparcie dla Ukrainy i dla naszego regionu nie zostanie przerwane. I tak naprawdę dla mnie to są najważniejsze pytania w związku z tą nominacją i w związku z panią Liz Truss, która wydaje się, że jest takim Johnsonem bis, przynajmniej tak komentatorzy rodzimi ją nazywają. Więc chyba co do samej polityki nie będzie tutaj jakiejś różnicy, ale pamiętajmy, że ma gigantyczne problemy. Czy to jest osobowość na miarę Margaret Thatcher, która z takimi problemami, przed jakimi ona wtedy stała, sobie poradzi? No to musimy jeszcze chwilę poczekać.
Roman Walasiński.
Wydaje się, że dokładnie podobny pogląd reprezentuje i że pani premier jest przygotowana do tej funkcji, jak również i ostatnie doświadczenia w zakresie uczestnictwa w rządzie, a więc zarządzania też Ministerstwem Spraw Zagranicznych, no daje jej uprawnienia i kompetencje do tego, że będzie to kontynuacja pewnej polityki. Jeśli zaś chodzi o kwestie gospodarcze, wydaje się, że tutaj po Brexicie możemy oczekiwać, że będą ożywione kontakty również nie tylko z Unią Europejską, co jest jakby naturalną konsekwencją lokalizacji Wielkiej Brytanii, ale również poszukiwanie partnerów globalnych, być może na antypodach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Więc wydaje się, że tutaj zadaniem również i naszym, a w szczególności Unii Europejskiej, jest jakby trzymanie tej współpracy i tworzenie dobrych relacji gospodarczych, bo one nam są niezwykle potrzebne. Wojna w Ukrainie tworzy również przestrzeń gospodarczą. Trzeba pamiętać, że często właśnie ten impuls militarnych wydatków tworzy w przyszłości, nie mówię natychmiast, ale tworzy w przyszłości również pewną przestrzeń rozwoju gospodarczego. Stąd też tutaj musimy to bacznie monitorować, ale ogólnie wydaje się, że ta linia kontynuacji będzie zachowana i że nic złego się nie wydarzy.
A jest taka możliwość, że Wielka Brytania będzie panów zdaniem chciała w jakimś sensie wrócić do Unii Europejskiej, bo nowa pani premier jest znana z tego, że była przeciwniczką Brexitu. Potem jej się odmieniło, bo Boris Johnson powierzył jej sprawę negocjowania umów rozwodowych z Unią Europejską i tutaj na tej podstawie ona zmieniła zdanie, no ale jednak pamiętamy, że miała inne podejście.
Myślę, że nie chce tego przede wszystkim Unia Europejska, dlatego że jak spojrzymy na relacje Wielkiej Brytanii w ramach Unii Europejskiej, to one od lat były bardzo napięte i Wielka Brytania nie pasowała do tego projektu Konfederacji Unii, tego scentralizowanego bytu takich Stanów Zjednoczonych Europy, który jest mocno manifestowany przede wszystkim przez Niemcy i przez Francję, więc myślę, że przede wszystkim Unia Europejska nie jest tym zainteresowana. Natomiast dla Wielkiej Brytanii ta sytuacja, która się wytworzyła po napaści, po agresji Rosji na Ukrainę, daje jej szansę do powrotu jako poważnego gracza w Europie. Może nie w ramach Unii Europejskiej, ale jako poważnego gracza, z którym Unia Europejska będzie musiała sobie układać relacje na dużo innych zasadach. W tej chwili jesteśmy w takim rozkroku pomiędzy Niemcami i Francją, a Stanami Zjednoczonymi i myślę właśnie Wielką Brytanią, bo Stany Zjednoczone do rozgrywki z Chinami potrzebują mieć spokoju w tej części świata i widzą już, że chyba na Niemczech i na Francji tego nie zbudują, że lepszym, bardziej lojalnym partnerem jest Polska, a do tego Wielka Brytania i myślę, że to raczej w tym kierunku będzie szło.
No wydaje mi się, że tak, podobnie myślę w tym zakresie. Natomiast tutaj rozwiązaniem będzie gospodarka, a wiadomo, że nadchodzą czasy kryzysowe, które zostały już praktycznie omówione, zjedzone przez rynki i tak dalej. Mamy ten kryzys taki czy inny. Natomiast tutaj rozwiązania gospodarcze z pewnością będą języczkiem uwagi i wydaje mi się też, że tutaj Wielka Brytania też nie może sobie pozwolić na jakby bagatelizowanie istnienia dużej zjednoczonej Europy w kontekście gospodarczym, ekonomicznym. Stąd też myślę, że te relacje muszą być kontynuowany i być może ożywienie będzie poprzez pewną innowacyjność, która przyjdzie do Wielkiej Brytanii właśnie w tym kontekście globalnym. Jednak jako Europejczycy no, trzymamy się tej Unii i te powiązania z innymi rynkami są ograniczone. Natomiast Wielka Brytania historycznie jest uwikłana w sporo sojuszy. W związku z powyższym, jeżeli mądrze ta polityka będzie prowadzona, to myślę, że też Unia może na tym skorzystać.
Jest byłym imperium, jest państwem morskim. W tej chwili dominująca jest ta droga morska w przepływie technologii, w przepływie towarów, usług. Wszystko rozlicza się w dolarach ciągle jeszcze i tu Wielka Brytania bardzo mocno w tym jest zakotwiczona. Więc to są te jej naturalne przewagi. Natomiast Unia Europejska tak naprawdę wojna pokazała, jak bardzo jest podzielona, jak bardzo jest niespójna, jak trudno liczyć na Unię Europejską. Niemcy, którzy mieli być stabilizatorem tej Unii, tak naprawdę w dużej mierze przyczynili się do tego całego kryzysu i w pewnym sensie też do wojny, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą. Więc coraz trudniej liczyć na Unię Europejską jako stabilizatora, a coraz bardziej patrzymy na kraje właśnie Trójmorza wspierane przez Stany Zjednoczone i Anglię, która jest Wielką Brytanię, która jest tutaj istotnym elementem. Jeżeli nie załamie się gospodarka brytyjska, jeżeli pani premier utrzyma się pół roku, rok, okrzepnie i poradzi sobie z tymi wielkimi problemami, a Wielka Brytania będzie dla nas niezwykle ważnym partnerem. Jest dzisiaj, natomiast gdyby się pogrążyła w kryzysie, dla Polski byłoby to bardzo źle, szczególnie w kontekście pomocy, bo przecież dlaczego Ukraina się broni? Dzięki pomocy, którą dostaje, a Wielka Brytania jest istotnym elementem tej kroplówki zasilającej armię ukraińską. A za chwilę będzie jeszcze odbudowa gospodarki. Daj Panie Boże, że Ukraina sobie militarnie poradzi, ale jest zniszczonym krajem właściwie bez gospodarki i bez takich partnerów właśnie mocnych. Polska jest trochę słabym tutaj partnerem, chociaż ma ambicje. Ale przy takich partnerach jeszcze jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, to może się całkiem dobrze dla Polski poukładać.
A wracając jeszcze do samej nowej pani premier Wielkiej Brytanii, terenu Wielkiej Brytanii i Polaków, którzy tam mieszkają. To lepiej dla Polaków, którzy wyjechali na stałe do Wielkiej Brytanii, że tutaj się zmienia premier? Będzie
no tak jak słusznie pani zwróciła uwagę.
Polityka.
Pani redaktor, że pani... Nowa pani premier nie była zwolennikiem Brexitu, ale jednocześnie lojalnie wykonała wolę wyborców. I efektywnie wydaje się, że ten problem, no, ta sytuacja z Polakami, ona gdzieś tam jest zaszyta w szerszym kontekście społecznym Wielkiej Brytanii. Tutaj też nie upatrywałbym jakichś problemów, a deklaracje z ostatnich dni, godzin utrzymania kursu konserwatywnego jakby dają temu gwarancję. Polacy są obecni w Zjednoczonym Królestwie i tak już będzie. Więc wydaje mi się, że to tylko może również pomóc, aby budować mosty między
Są
krajami.
Też zbyt ważnym elementem rynku pracy Wielkiej Brytanii i myślę, że to też jest czynnik, który nawet gdyby jakieś były deklaracje polityczne inne, to jednak real, ta prawdziwa gospodarka tutaj i pracodawcy, którzy potrzebują Polaków, to jednak przesądzi, że niewiele się zmieni, a przynajmniej nie zmieni się na gorsze.
To my zmieniamy temat. Kandydaci do pracy mają dość niekompetencji rekruterów i każą sobie płacić za stawianie się na rozmowie kwalifikacyjnej, informuje Puls.hr. Co więcej, sprawdzają rzetelność i kompetencje rekruterów, często wpisując do życiorysów firmy, które w rzeczywistości nie istnieją. No i rekruterzy wpadają w pułapkę, bo często tych firm po prostu nie sprawdzają. Ale najwięcej rozmów i dyskusji wzbudziły te żądania płacę za rozmowę kwalifikacyjną, za i przeciw. Czy to coś zmieni w postawie rekruterów względem kandydatów?
Jestem ciekawy opinii pana prezesa, czy pan się spotkał z czymś takim w ogóle?
Jeszcze nie, ale jesteśmy po kilku rekrutacjach i właśnie mamy doświadczenie jako firma bardzo ciekawe. Pierwszy raz od mojej historii i aktywności zawodowej, czyli mniej więcej 20 kilku lat, gdzie po przeprowadzonych rekrutacjach na przykład 30 kandydatów na konkretne stanowiska i to nie stanowisko, no takie stanowiska, nazwijmy to wyższej administracji szpitala, związane z marketingiem, związane z organizacją życia wewnątrz spółki. No, dostrzegliśmy sytuację, w której w pewnym po prostu z 30 kandydatów, którzy deklarowali zainteresowanie pracą, nie zgłasza się ostatecznie nikt. I przyjęliśmy po prostu jakby nowy sposób postępowania z potencjalnymi współpracownikami, zadając pytanie wprost, czy przypadkiem nie jest jakiś test, który jest wykonywany, czy gra, która jest wykonywana pomiędzy przyszłym pracodawcą a potencjalnym pracownikiem. Wydaje mi się, jedna z osób wprost powiedziała, że tak, ona przyszła sprawdzić tutaj i przetestować możliwości. Jeżeli byłoby to dość interesujące, to może by się zastanowiła, ale na wprost powiedziała, że to jest taka sytuacja testująca dla nas. To oznacza sytuację być może już dojrzałego rynku, ale z drugiej strony takiej nieuczciwej gry, bo my nie robimy tego, mówię o pracodawcach czy rekruterach, nie robimy tego po to, żeby się testować nawzajem, tylko po to, żeby wypełnić określone potrzeby w spółkach i w firmach. Więc ta sytuacja jakby wymaga tutaj z obustronnej mobilizacji, natomiast podkreślam, pierwszy raz od tych kilkudziesięciu lat jest to sytuacja, w której nie dochodzi do rekrutacji, a chodzi bardziej tutaj o testowanie siebie nawzajem. Jest to taka gra. Zobaczymy, co dalej. Być może legislator powinien się włączyć i stworzyć pewne ramy tych rekrutacji, bo to jest naprawdę czasami strata czasu. To jest kwestia kilku, często kilkunastu dni wszystkich procesów wewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. To bardzo zakłóca procesy w firmie.
Tego typu zjawiska nigdy nie biorą się z niczego. Wielokrotnie my jako związkowcy byliśmy świadkami albo docierały do nas sygnały o różnych niedobrych praktykach przy rekrutacji. W czasach, gdy to było dużo trudniejsze, gdy było większe bezrobocie, gdy więcej ludzi szukało pracy. bardzo różnie się to odbywało, ale ja myślę, że to też jest sygnał dla pracodawców, bo przecież to pracodawcy, przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, że być
ale
może...
korzystają z pośredników, z firm też rekrutujących.
Dokładnie i to jest właśnie sygnał, że też należy bardzo uważać, kogo się do tej rekrutacji zatrudnia i czy te podmioty nie są przypadkiem też słabej jakości, tak jak na przykład agencje pracy tymczasowej. Jest kilka dobrych, takich sztandarowych, które mają markę i pozycję na rynku, ale jest ich ponad 500 w Polsce i większość z nich jest średniej jakości, więc zawierając z kimś kontrakt, firma zaczyna ponosić straty właśnie ze względu na nierzetelność tego drugiego podmiotu, czy właśnie pośredników. Myślę, że dobrze się dzieje, że to jest tak, jak pan prezes powiedział, raczej sygnał dojrzewania rynku, a Solidarność też jest dużym pracodawcą, co może być zaskoczeniem, ale to są i ośrodki wypoczynkowe, to są i bezpośrednio zatrudniani pracownicy. Naprawdę jest bardzo duży problem z dobrymi pracownikami. To nie jest już takie proste jak kiedyś. Mnóstwo ludzi kończy wyższe studia. Te studia najczęściej zupełnie nie pasują do rynku, do oczekiwań pracodawców. Studia zresztą są za darmo, więc każdy sobie idzie gdzie chce, a drobny procent tylko pracuje w tym zawodzie, w którym skończyło swoje studia. Także problem jest szeroki, złożony, ale ten sygnał jest dla mnie raczej taki, że właśnie dojrzewa rynek, że ta świadomość z dwóch stron zaczyna być coraz większa i to chyba może nas doprowadzić do czegoś dobrego.
No, ja przeczytałam ciekawy wpis na forum. Nigdy nie odpowiadam na ogłoszenia, w których pojawia się określenie firma rodzinna. To gwarancja, że w przyszłej pracy będę poruszać się w matni niejasnych powiązań i układów. Nigdy nie jadę na pierwszą rozmowę do siedziby firmy, powiedzmy do Poznania, jeśli w przyszłości miałbym pracować na Podkarpaciu. To rekruter musi przyjechać do Rzeszowa na rozmowy z kandydatami w pierwszym etapie i nigdy nie jadę na końcowe rozmowy, jeśli zostaję na nie zaproszonych więcej niż dwóch kandydatów. Po prostu jeszcze jest wpis. W ramach treningu biorę udział w rekrutacjach, nawet jeśli nie mam najmniejszego zamiaru zmienić pracy. I to jest to, o czym pan prezes wspominał.
Tak, ale to też jest taka półprawda, bo oczywiście sytuacja, która nas otacza, precyzuje, że firma rodzinna to wcale nie musi być firma w tym znaczeniu takim potocznym, bo to są często duże koncerny zarządzane przez rodziny, banki. Ja miałem też tę przyjemność i okoliczność pracy dla firmy rodzinnej z moim partnerem ze Szwajcarii przez 20 kilka lat i tę pracę sobie chwalę. Procesy były krótkie, precyzyjne, takie lojalnościowe i powiedziałbym, to doświadczenie jest równie dobre i skuteczne. Stąd też no, trzeba się mocno zastanowić, bo firmy, które nas otaczają właśnie często mają ten rytm takiej prywatności, takiej powiedziałbym rodzinnej intymności i zarządzania przez rodziny, czy przez trusty rodzinne. W związku z powyższym to nie do końca jest prawda, natomiast faktem jest, że bardzo dobrze sformułowana oferta pracy daje też wyobrażenie o tym, co nas może czekać. Więc myślę, że tutaj rola HR-ów, rola kadry polega na tym, żeby bardzo precyzyjnie określić swoje potrzeby i to już jest połowa sukcesu. I wydaje mi się, że nad tym ten profesjonalizm powinien być uwidaczniany w sformułowaniu tej oferty na rynek, bowiem jak widać kandydaci bardzo przyglądają się temu rynkowi, analizują, podpowiadają sobie nawzajem i myślę, że to jest dobre, bo to mobilizuje strony po obu.
Od umiejętności...
Zarobki w widełkach też powinny być.
To tego nie
mówię,
wiem.
No ale w widełkach od do...
Na pewnym poziomie stanowiska pracy raczej się takich rzeczy nie publikuje, więc to od tego jest właśnie rozmowa, myślę, kwalifikacyjna. Natomiast uczono nas od pisania CV, poprzez autoprezentację, uczono nas umiejętności, jak zachowywać się podczas takiej rozmowy. Natomiast wychodzi na to, że druga strona chyba nie odrobiła tych lekcji, bo okazuje się, że za umiejętnościami naszymi muszą też iść umiejętności rekruterów, a tutaj widać, że ale chyba będzie dobrze. Chyba będzie to szło w lepszym kierunku niż jest dzisiaj.
Bo z pewnością ten rynek się profesjonalizuje. Mm-hmm. Tyle chciałbym powiedzieć. I to widać rok do roku.
Bo to jednak zabawna sytuacja, kiedy kandydat do pracy wpisuje jakieś fikcyjne miejsce pracy i nie robi to żadnego wrażenia na rekruterze, bo po prostu prawdopodobnie nie sprawdził, nie wie, że takiej firmy w ogóle na świecie nie ma. Poza tym były ciekawe badania z raportu e-rekruter. 72% specjalistów, 48% pracowników fizycznych oczekuje informacji o powodach odrzucenia ich kandydatury albo w ogóle informacji, że ich kandydatura nie została wzięta pod uwagę, bo często się zdarza też tak, że żadnej zwrotnej informacji taki kandydat nie dostaje i miesiącami czeka, czy będzie to odpowiedź, czy nie, a w międzyczasie już ktoś dostał pracę.
I tu jest miejsce na legislatora, bo uważam, że ten rynek i powszechność tego typu sytuacji wymusza jakieś zachowania formalno-prawne i tutaj absolutnie być może ta ingerencja legislatora, który powinien określić terminy czy sposoby powiadamiania zwrotnego, jak najbardziej powinny nastąpić.
I jeszcze jedne dane ciekawe, że a propos tego, co wcześniej mówiłam, jedynie 17% dowiaduje się o powodach odrzucenia aplikacji, jeśli chodzi o osoby specjalistów, a w przypadku pracowników fizycznych zaledwie 15% otrzymuje informacje o powodach niezakwalifikowania się. To takie niefajne ze strony rekruterów.
No i ma swoje skutki w takim asertywnym podejściu tych, którzy się tej rekrutacji poddają. Ktoś jak kilka razy zderzył się z taką ścianą, albo tak został potraktowany, absolutnie nie dziwię się, że nabrał tego doświadczenia i tej asertywności właśnie takiej zdrowej.
To jeszcze na koniec Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów BNP Paribas, Getin Noble Bank i Bankowi Pocztowemu, a chodzi o uniemożliwianie wystąpienia o wakacje kredytowe na wszystkie okresy za pomocą jednego wniosku. Jest to możliwe, bo to wynika z ustawy i tak powinno być. Poza tym banki w inny sposób również utrudniają bardzo skorzystanie konsumentom z tych wakacji kredytowych. Co jest nie tak? Dlaczego? Ja nie wiem, czy kary są za niskie. Banki wykorzystują każdą możliwą sytuację, każdy kruczek, brak wiedzy prawnej swoich klientów, żeby wykorzystać sytuację, zmienić ją.
To jest właśnie niezrozumiałe. Czasem są naprawdę trudne. Tutaj weszły legislacje, które miały ułatwić coś, a one po prostu w istocie rzeczy utrudniają, umęczają tych klientów i sytuacja rzeczywiście... Dobrze, że jest Urząd Nadzorczy, UOKiK i tak dalej, bo po prostu zwracanie uwagi na proste rzeczy i to jakaś taka... Co jakiś czas pojawia się problem z bankami. Ten problem nie jest prokliencki, tylko zawsze jest przeciw klientowi. Zawsze jest przeciw tej sytuacji, którą my oczekujemy, a najczęściej są to trudne sytuacje. Ten klient potrzebuje jakiegoś zaopiekowania. On dzisiaj jest małym klientem, za chwilę może być dużym klientem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tego typu sytuacji ja naprawdę nie rozumiem, z jakiego powodu.
Tym bardziej, że my strukturalnie jesteśmy na straconej pozycji wobec banków, bo na przykład w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych, roszczenia banku kończą się na przykład na nieruchomości, która była przedmiotem kredytowania. My odpowiadamy całym swoim majątkiem, wszystkimi swoimi dochodami i banki po prostu ściągną nas do zera, dopóki nie odzyskają
prawo
swojego.
Prawo zwrotu kluczy jest od wielu lat kontestowane, analizowane, jest nierównowaga. Które by rozwiązało
Druga rzecz, szereg problemów. Tu są jeszcze dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że to dla banku jest po prostu duży koszt. I ja nie jestem zaskoczony takimi praktykami, bo oni sobie po prostu ważą, czy taniej im będzie narażać się na jakieś potencjalne kary, których nie muszą zapłacić, bo to, że nałożono karę, nie znaczy, że oni się od tego nie odwołają i że ostatecznie taką karę zapłacą. A z drugiej strony to jest też sygnał dla klientów, że może warto te banki omijać, bo konkurencja na rynku bankowym jest spora. Są lepsze banki, być może te trzy banki należy omijać długim łukiem i ja przy tego typu informacjach i przy tego typu karach zawsze przede wszystkim zwracam na ten aspekt, taki antyreklamy, którą te podmioty mają.
A spółdzielczość bankowa u nas jest za słaba, bo może gdyby była silniejsza, byłaby większa konkurencja właśnie dla tych dużych podmiotów komercyjnych z jednej strony, a z drugiej się zastanawiam, czy to jest taka nasza polska przypadłość, że my, spotkanie konsumenta z bankiem to jest wieczna walka. Za granicą niekoniecznie tak jest.
Spółdzielczość bankowa raczej stała się już spółdzielczością komercyjną, bo to są zrzeszenia banków spółdzielczych. I stąd też wydaje się, że tego typu banki niczym innym się nie różnią od, a inaczej, nie zachowują się inaczej od banków komercyjnych. Takie mam wrażenie po ostatnich latach współpracy.
Na początku lat 90., gdy powstawały kasy spółdzielcze, trzeba było być członkiem tej kasy, czyli współwłaścicielem, mieć tam swoje udziały. Dzisiaj można, ale można też być zwykłym komercyjnym klientem i rzeczywiście, jak spojrzymy na portfel, czy kredytowy, czy usług, które oferują, to on jest dominujący, ten komercyjny. Więc tak jak pan prezes mówi, tutaj ciężko jest znaleźć dzisiaj różnicę. A poza tym zohydzono nam spółdzielczość przez lata komunizmu. Spółdzielnie nam się bardzo źle kojarzą i raczej nie chcemy w to wchodzić.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Roman Walasiński, prezes Swissmed. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.